Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym szczególnie dzisiaj przywitać wszystkie siostry, panie, kobiety. Ja jestem takiej daty, że 8 marca dla mnie ma może takie większe symboliczne znaczenie niż walentynki. I dlatego też, drogie siostry, przyjmijcie serdeczne wyrazy uznania, radości, błogosławieństwa Bożego z okazji waszego święta, czyli Międzynarodowego Dnia Kobiet. Niech was Pan Bóg błogosławi. Cieszę się, że razem z żoną dzisiaj możemy być z wami. Moja żona pierwszy raz dzisiaj jest na nabożeństwie w Cieszynie, aczkolwiek ja gościłem tu wiele razy, ale było to też faktycznie już wiele lat temu. To było gdzieś w okolicach ostatni raz, kiedy nasze ostatnie dziecko się urodziło, a więc 18-19 lat temu. Mamy trójkę dzieci, wszyscy jesteśmy zaangażowani, jesteśmy nie tylko ludźmi Chrystusa, ale ludźmi Kościoła. Ja nieraz spotykam ludzi Chrystusa, a nie zawsze oni są ludźmi Kościoła. Kościoła to znaczy, że dla nas Kościół ma bardzo ważne znaczenie. Kochamy Kościół, kochamy tych wszystkich, którzy Kościół stanowią. Dlatego też pozwólcie, że teraz przekażemy pozdrowienia od waszej siostry w Anastazji z Legnicy. Myślę, że rozumiecie to, ten przekaz pozdrowień, list Jana, prawda? Kiedy jest mowa, że do pewnej pani jest pisany list i rozpoznajemy, że to jest mowa o Kościele, o oblubienicy, o tej cudownej pannie młodej, która oczekuje przyjścia Pana Jezusa. A to przyjście już jest naprawdę bardzo blisko. Tak jak Pan Bóg wiele lat temu obiecał, jestem nie tylko ja zbawiony w naszym domu, ale zbawiony jest cały nasz dom i całym domem, jak powiedziałem wcześniej, służymy Panu Bogu. Nasz starszy syn razem z żoną, z dziećmi usługują, są pastorami we Wrocławiu. Córka z mężem, synami jest liderem grupy uwielbienia w takim małym kościółku w Wierzbicy Dolnej w Opolskim, niedaleko Namysłowa. Ten najmłodszy 19-latek jeszcze jest razem z nami, ale też jest zaangażowany w kościele. Często razem prowadzimy nabożeństwa i oni również was serdecznie pozdrawiają. Mamy 6 wnuków, 6 urodzi nam się w maju, tak? Nie, w maju? Koniec kwietnia. Wiecie, to już 6 jesteśmy bardzo płodnymi dziadkami, także bardzo z tego się cieszymy i radujemy się, kiedy widzimy nasze wnuki, które również podnoszą ręce do Pana Boga i Jego uwielbiają, a kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, jakiś problem, jakaś choroba, wtedy też modlą się, czy nawet proszą o modlitwę, aby Pan Bóg wyciągnął rękę i błogosławił ich. Także to jest naprawdę taką wielką, wielką radością służyć Panu Bogu całym domem. Moi kochani, chciałbym nietypowo rozpocząć moje kazanie. Chciałbym rozpocząć od modlitwy, którą na ogół kończymy nabożeństwa. Jest to modlitwa pańska, inaczej mówiąc Ojcze Nasz. I bardzo proszę, abyście jeszcze raz powstali wszyscy i pomódlmy się tą modlitwą, którą nauczał Pan Jezus, kiedy był na ziemi. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków.
Amen. Moi drodzy, wszyscy z dużą łatwością tę modlitwę zanosimy do Boga. Znamy ją na pamięć. Ostatnio prowadziłem pogrzeb, gdzie zmarł człowiek, który krótko przed śmiercią oddał swoje życie Jezusowi. I na tym pogrzebie było bardzo wiele osób z takiej małej miejscowości, w której on mieszkał. I kiedy poprosiłem, abyśmy pomodlili się modlitwą pańską nad grobem, tak przez chwilę otworzyłem oczy, bo na ogół, kiedy modlę się, mam zamknięte oczy, otworzyłem oczy i zauważyłem, że wszyscy oni znają tę modlitwę i modlą się: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A więc niezależnie od wyznania, niezależnie od kościoła, do którego należysz, tę modlitwę pańską znamy na pamięć. Ale pytanie, czy kiedy modlisz się modlitwą pańską, czy wiesz, o czym się modlisz? Czy inaczej, czy wiesz, o co się modlisz? Bo nie wiem, czy zauważyliście, że modlitwa pańska jest zbiorem wielu próśb, które zanosimy do niebiańskiego Ojca. Mówimy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, i zaczynamy prosić, mówiąc: święć się imię Twoje. A później dalej prosimy, mówiąc: przyjdź królestwo Twoje. I dalej prosimy, mówiąc: bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I nie przestajemy prosić i prosimy dalej: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I nie kończymy prośby, prosimy dalej: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Prosimy dalej: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I później jest to uwielbienie: albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. A więc modlitwa pańska jest zbiorem wielu próśb. Ja bym dzisiaj chciał poświęcić troszeczkę czasu nad jedną prośbą, która jest umieszczona w modlitwie pańskiej. Kiedy modlimy się: Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje. Czy kiedykolwiek tak przebywając w obecności Boga zastanawiałeś się i zadałeś sobie pytanie, czego tak naprawdę ja oczekuję, prosząc Wszechmogącego Boga Ojca, aby Jego Królestwo przyszło? Czego oczekuję, prosząc: przyjdź Królestwo Twoje? Oczywiście, żebym mógł na to odpowiedzieć, muszę zdefiniować, czym jest Królestwo Boże. W liście do Rzymian, 14 rozdziale, 17 wersecie, mamy tam napisane: albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, a więc nie jest to coś materialnego. Królestwo Boże to coś więcej niż Kościół. Później wam pokażę, że Kościół może być pozbawiony Królestwa Bożego. Czym jest zatem Królestwo Boże? Chciałbym to powiedzieć w jednym aspekcie i taką jedną definicją. Królestwo Boże jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Królestwo Boże to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Królestwo Boże ma swój fundament. I o tym fundamencie czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale, 20 wersecie. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 20 werset. Apostoł Paweł mówi tak: albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Na czym zasadza się Królestwo Boże? Królestwo Boże zasadza się na mocy. A więc fundamentem Królestwa Bożego jest moc. Dlatego powiedziałem, że jest to potężne objawienie się Boga we wszystkich Jego dziełach. Inaczej mówiąc, jest to manifestacja mocy Bożej w działaniu. Zobaczmy, w jakim kontekście apostoł Paweł powiedział te słowa. Jest to bardzo ważne. Przeczytajmy dwa wcześniejsze wersety. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, przeczytajmy 18, 19 werset. To są te dwa wersety poprzedzające, gdzie apostoł Paweł pisze tak: a niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i uwaga, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Bo Słowo Boże nie zasadza się, Królestwo Boże nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. My dzisiaj mamy tak wiele do powiedzenia, ale bardzo często okazuje się, jak my, jak i ludzie, którzy nas otaczają, nie potrzebują tak bardzo słów, jak potrzebują mocy, która wyprowadzi ich z miejsc, w których się znajdują. Wczoraj, kiedy jechałem samochodem do Bielawy, jest tam też prowadzona praca dla osób uzależnionych i tam systematycznie odwiedzam ten ośrodek, tak jak i Janowice Wielkie, i prowadzę wykłady i słuchałem radio. To była jakaś audycja z lokalnego radia, chyba we Wrocławiu. Rozmawiano na temat dramatycznej sytuacji, dramatycznej kondycji emocjonalnej dzieci i młodzieży. Jest w tej chwili nieprawdopodobnie wielka liczba dzieci, młodzieży, która popełnia samobójstwa, która ląduje w szpitalach psychiatrycznych, nie mogąc poradzić sobie z depresją, z różnego rodzaju lękami i podobnymi rzeczami. Nawet nie mamy tak ilościowo przygotowanego personelu, żeby to wszystko objąć. I wiecie, ci młodzi ludzie nie potrzebują słów. Oni potrzebują mocy, która zmieni ich miejsce, w których się znajdują. Wiecie, nieraz słowa nie wystarczą. Kiedy ktoś jest uzależniony, bardzo chętnie wtedy przychodzimy i zaczynamy go umoralniać, pokazywać mu, jak piękne jest życie bez uzależnienia. Wy, którzy znacie moje świadectwo, wiecie, że jako młody człowiek byłem uzależniony. Jak wiele osób, moja rodzina, bliscy, mówili: Marek, jeszcze młody jesteś, zobacz, co ty robisz. Masz żonę, dziecko, do czego to wszystko zmierza? Ty weź się w garść, zacznij inaczej żyć. Ty jesteś przecież takim dobrym człowiekiem. Marek! No i ja brałem się w garść. Próbowałem, ale co się okazało? Problem był silniejszy od mojej woli, od moich zdolności, możliwości, tego wszystkiego, co posiadałem, aby ten problem rozwiązać. Dopiero kiedy przyszła moc Boża, kiedy przyszło objawienie Królestwa Bożego, stałem się całkowicie wolnym człowiekiem i jestem w nim od 36 już w tym roku lat. W innym miejscu Paweł napisał, jest to pierwszy list do Koryntian również, 2:4, mówi na temat swojej osoby. I mówi tak: a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości. Czyli takie bardzo nieudane zwiastowanie, wiecie, taki nudny przekaz. Paweł mówi, nie było przekonywujących słów, ale co było? Lecz objawiały się w nich duch i moc. I niech to słowo ożywione mocą Królestwa niesie życie tam, gdzie jego nie ma, uwolnienie tam, gdzie jest zniewolenie, pokój tam, gdzie nie ma pokoju. Kiedy Królestwo Boże się przybliżyło? Taki mały rys historyczny. Do przyjścia Chrystusa świat pogrążony był w złem. Diabeł triumfował. Był panem wszystkich królestw świata. Nie było ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy grzeszyli. Wszystkie ludzkie starania i wysiłki zawodziły, nawet te bardzo religijne. A wybrany naród był jak owce, które nie mają pasterza. I wtedy przyszedł On na świat. Jednorodzony Syn, odwieczne Słowo, które stało się ciałem. Syn Boży, Jezus Chrystus. Słowo Boże mówi, nie było w Nim grzechu. Przez czas dzieciństwa i młodości, jak czytamy w Ewangeliach, Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Aż do tego dnia, o którym czytamy w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 19 do 12 wersetu. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba. Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. 12 werset mówi, i zaraz powiódł go duch na pustyni. I tam na pustyni następuje konfrontacja z diabłem. To tam czytamy w Ewangelii Łukasza, między innymi w Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, i przeczytajmy tylko 5 i 6 werset, i wyprowadził go diabeł na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Inaczej mówiąc, diabeł powiedział, podzielę się z tobą moim królestwem, władzą i chwałą, tylko oddaj mi pokłon, uznaj moje panowanie. Diabeł był przekonany, że to zwycięstwo ma w rękach. Dlaczego? Bo od momentu stworzenia człowieka on zawsze zwyciężał. Oto pewnego dnia, kiedy człowiek jeszcze nie wiedział, czym jest grzech, kiedy chodził w swojej doskonałości przed obliczem Pana w ogrodzie Eden, gdzie Bóg dał tylko jeden nakaz, aby uaktywnić wolną wolę człowieka i powiedział, oto na środku ogrodu jest drzewo, drzewo poznania dobra i zła. Pamiętaj, aby z niego nie jadł, bo kiedy zjecie z niego, to umrzecie. Pamiętamy ten moment, kiedy kobieta zaciekawiona tym drzewem podeszła do niego, przepraszam, że mówię to w Dzień Kobiet, i tak popatrzyła na to drzewo, pamiętacie? Owoce miłe dla oczu, dobre do jedzenia i godne pożądania dla zdobycia mądrości. I jeszcze ktoś tam ingeruje. Przychodzi szatan i mówi, jedz. Nie, Bóg powiedział, że nie możemy jeść, bo kiedy zjemy, zostaniemy odrzuceni, umrzemy. A wtedy diabeł mówi, nie umrzecie. Ale Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Ta pokusa była silna. Wiecie, to, co było najsilniejsze, będziemy jak Bóg. Pamiętacie, dlaczego później budowano wieżę Babel z miastem Babel? Dlatego, że chciano wybudować wieżę, aby zrównać się z Bogiem. Będziemy jak Bóg. I to my będziemy decydować, co jest dobre, a co jest złe. Wiecie, człowiek uległ. Uległ. Zjadł. Został wyrzucony z ogrodu Eden. I ulegali następni, następni, następni. Nawet ci, którzy byli tak mili w oczach Boga, których Pan Bóg tak kochał. Pamiętamy drugiego króla Izraela, Dawid. Śpiewaliśmy dzisiaj ten psalm, Pan jest pasterzem moim. Dawid był miły Bogu, był posłuszny, ale oto pewnego dnia w południe wstał ze swojego łóżka, wyszedł na taras, aby oglądać to wielkie błogosławieństwo, które otrzymał od Boga. I wtedy z daleka coś ujrzał. Ja myślę, że wiecie, diabeł stanął przy nim, wsadził mu taki mały śrubokręt w gałkę oczną i mu wyostrzył wzrok. I nagle tam z daleka zobaczył piękną kobietę. A przecież tych żon już miał tak wiele. Ona była wyjątkowa. Och, pomyślał sobie, kim jest ta kobieta. I przywołał swojego sługę. Wiecie, to był sprawiedliwy sługa. Kiedy spytał się tego sługę, kim jest ta kobieta, pamiętacie, jak on odpowiedział? To Betrzeba. I dodał, żona królu Uriasza. Hetejczyka? Chyba tak, Uriasza Hetejczyka. Ale diabeł wtedy mu zatkał czymś ucho i chyba nie usłyszał tych słów żona. I kazał ją przywołać do siebie. Wiemy, jak się to skończyło. Diabeł znów zatriumfował. Ostatecznie czytamy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Prócz jednego, Jezusa Chrystusa. Dlatego diabeł myślał, że to jest tylko chwila. To jest moment, kiedy i on będzie jemu podporządkowany. Ale co się stało? Nasz Pan nie uległ, ale zwyciężył to pokuszenie. Znokautował diabła, który oszołomiony porażką musiał się wycofać. To był moment rozpoczynający przybliżenie się Królestwa Bożego. A potem czytamy w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 14 i 15 werset. Poszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas, teraz wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tymi słowami Pan Jezus ogłasza przybliżenie Królestwa Bożego oraz zaprasza do Królestwa. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, 28 wersecie Pan Jezus mówi takie ciekawe słowa. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy co się stało? Wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Kiedy się przybliżyło? Kiedy moce ciemności są podporządkowane Jezusa. Na to objawił się Syn Boży, aby zniweczyć dzieła diabła. Biblia Warszawsko-Praska tam mówi, albowiem na to, nie, albowiem właśnie po to objawił się Syn Boży, aby zniweczyć dzieło diabła. Jaki jest warunek wkroczenia do Królestwa Bożego? Upamiętanie i wiara w Ewangelię. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętanie i wiara to drzwi do Królestwa Bożego. A więc co chcę otrzymać, modląc się słowami, przyjdź Królestwo Twoje. Kiedy wyznaję te słowa, przyjdź Królestwo Twoje, pragnę, aby moc Boża objawiała się, manifestowała w moim życiu, aby władza Boża panowała, aby znaki i cuda były nierozerwalną częścią głoszonej Ewangelii. Amen. To jest Ewangelia w mocy. Kiedy słyszymy świadectwa objawienia Bożej mocy, Ślepi widzą, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, jeńcy wypuszczani na wolność. Możemy wtedy powiedzieć, przybliżyło się Królestwo Boże. W ubiegłym roku. Tak, to było w ubiegłym roku. Czy to już półtora roku temu, w poprzednim. Chodzi o tę Agnieszkę, która miała guz na jajniku. To był chyba 2006, w ubiegłym? Dwa lata temu, tak, czyli w 2016 roku. Mieliśmy kolejne spotkanie letnie młodzieży generacji T, dzisiaj generacji plus. I przyjechała młodzież z różnych stron Polski i między innymi przyjechała ze Środy Śląskiej młoda dziewczyna. Młoda dziewczyna, która swoje życie oddała kilka chyba tygodni wcześniej. Kilka tygodni wcześniej oddała swoje życie Jezusowi i dołączyła do tej misji. Niestety, kiedy przyjechała, miała niesamowite, silne bóle na podbrzuszu. Tak, że zaczęła się skręcać z bólu. I młodzi ludzie się pytają, co jest. Ona mówi, nie wiem, już od kilku dni mam takie bóle, że nie mogę sobie z nimi poradzić. I oni sobie przypomnieli, że przecież w Środzie Śląskiej, w kościele jest kobieta, jest siostra, ona zresztą jest Nigeryjką z pochodzenia, która jest ginekologiem i prowadzi poradnię w Legnicy. A więc wsadzili ją do samochodu i pojechali do gabinetu tej siostry. Ona ją przyjęła, pytała się, co jest, prosiła, żeby się położyć, zaczęła naciskać jej brzuch. Mówi, wiesz co, ja muszę zrobić tobie USG. Tak, USG? Tak, USG. I co się okazało? Moja żona zawsze, ona pilnuje, żebym gdzieś nie wyskoczył z rzeczywistego opisu tego, co się stało. I okazało się, że na jednym jajniku miała potężny guz. Ona zrobiła zdjęcie tej dziewczynie i zrobiła skierowanie natychmiast do szpitala, z takim natychmiastowym przyjęciem na oddział. Mówi, wiesz co, ale zanim stąd wyjdziesz, dziękuję Bogu za lekarzy nawróconych. Mówi, ja jeszcze się o ciebie pomodlę. Nałożyła ręce na tę dziewczynę, pomodliła się i mówi, a teraz natychmiast do szpitala. Kiedy ta młoda dziewczyna wyszła z tego gabinetu, była kompletnie załamana, tak jakby świat się zawalił nad nią. Kiedy powiedziała to wszystko tym młodym ludziom, którzy ją przywieźli, oni mówią, jasne, jedziemy do szpitala. Kiedy pojechali z nią do szpitala, jeszcze zanim odprawili ją na oddział, powiedzieli, będziemy się modlić. Nałożyli na nią ręce i zaczęli ogłaszać moc Bożego Królestwa. Kiedy ona poszła na oddział, została natychmiast przyjęta i jeszcze raz przeprowadzono badania, zrobiono USG i przyszedł lekarz i mówi, posłuchaj, kiedy ty miałaś to zdjęcie robione? Ona mówi, 2 godziny temu. On mówi, to jest niemożliwe, bo my zrobiliśmy również zdjęcie i tam już nic nie ma. A nie jest to żaden błąd na kliszy. Więc zaczęto szczegółowo ją badać. Przeprowadzono badania krwi i co się okazało? Ostatecznie lekarze mówią, tu był jakiś stan zapalny, bo są ślady po stanie zapalnym. Ona wyszła zupełnie zdrowa z tego szpitala i mogła uczestniczyć w całej misji. A miesiąc później miałem możliwość ją ochrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pamiętam Anię, Ewę. Ewa do mnie zadzwoniła któregoś dnia i powiedziała tak, Marku, muszę mieć we wtorek operację. I teraz czytam Biblię. Osoba z kościoła. Czytam ten fragment z listu Jakuba. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech namaszczą olejem, modliwą się w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. I tam jeszcze mamy takiego bonusa. A jeśli dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Tak, przy tej modlitwie wiary o uzdrowienie przyjdzie odpuszczenie grzechów. I teraz co się dzieje? Ja mówię, a kiedy idziesz do szpitala? Ona mówi, operacja jest we wtorek, a w poniedziałek mam być już rano w szpitalu. Ja mówię, posłuchaj, a możemy poczekać do niedzieli? W niedzielę będą wszyscy starsi, bo to był piątek, jak ona chyba zadzwoniła. Ona mówi, jasne, nie ma sprawy, ale mam przekonanie, żeby to zrobić. Ja mówię, oczywiście. I poprosiłem, kiedy rozpoczęło się niedzielne poranne nabożeństwo, żeby ona wyszła do przodu. Ona wyszła do przodu. Poprosiłem starszych, wzięliśmy olej, namaściliśmy ją olejem, zaczęliśmy modlić się i między innymi w tej modlitwie wyznaliśmy: Panie, przyjdź królestwo Twoje. Inaczej mówiąc, niech objawi się potężna moc Twoja nad tą siostrą, nad jej ciałem. Kiedy skończyliśmy nad nią się modlić, miałem przekonanie, że powinniśmy jeszcze to zrobić względem być może innych chorób, które są na chorych osób, które są na nabożeństwie. Więc jeszcze kilka osób wyszło do przodu. Również nad każdą osobą uczyniliśmy, namaściliśmy olejem, modliliśmy się. Nabożeństwo się skończyło. Minął poniedziałek, wtorek i pamiętam z żoną chyba w czwartek bodajże tak siedzieliśmy w domu i Ewa mówi, tak mówi: wiesz co, ja zadzwonię do Ewy i spytam się, jak ona tam się czuje po tej operacji. I ja tak siedziałam naprzeciwko mojej żony, Ewa wzięła telefon, bo to też Ewa, imienniczki. I tak, wiecie, patrzę na moją żonę i ona z takim jak największym pragnieniem współczucia chce powiedzieć, więc tak patrzę, Ewa mówi: no witaj Ewuniu, i jak się czujesz po operacji? I nagle moja żona takie większe oczy dostała i: jak nie miałaś operacji? Jak w domu jesteś? Tak, siostra przyszła w najbliższą niedzielę, stanęła przed zborem i opowiedziała o tym, jak pojechała do szpitala i przed operacją jeszcze robiono badania i te badania zaniepokoiły lekarzy. Zrobiono szczegółowe badanie i powiedzieli tak: ale my nie mamy co operować. Nic tam nie ma. Kiedy ona powiedziała to świadectwo, inna siostra z tyłu kościoła podnosi rękę i mówi: a ja mogę też powiedzieć? Ja mogę też coś powiedzieć? Ja mówię: dobrze, proszę wyjść do przodu. Ona mówi: tego dnia ja również zostałam namaszczona olejem i była modlitwa. Ja miałam to była taka nieprzyjemna skaza. Miałam jakąś egzemę na rękach, ja się wstydziłam rękę podać. To było bardzo nieprzyjemne. I ja właśnie z tym, ja nawet pastor, nikt się nie pytał o co, tylko namaszczaliście olejem i wyznawaliście Bożą moc. I ja przyjęłam tę modlitwę, wróciłam do ławki, skończyło się nabożeństwo i w drodze do domu spojrzałam na ręce i zobaczcie, one są zupełnie czyste. Królestwo Boże. Nie zasadzę się na słowie, lecz na mocy Bożej. Królestwo Boże to potężne objawienie, manifestacja mocy Bożej. Tu mam jeszcze zapisaną taką historię Marcela. Marcel wtedy miał 10 lat. To jest z inną sytuacją związane. Nasi przyjaciele z Holandii przyjechali do naszego kościoła. Marcel miał 10 lat. Jest to chłopak, który dzisiaj jest po chrzcie. I ten kaznodzieja, który głosił u nas, taki Holender, on jest bardzo spontaniczny i bardzo głośny. Jemu jak się daje kazalnicę, to najpierw trzeba sprawdzić, czy ta kazalnica jest naprawdę dobrze zrobiona. Kiedyś powiedział, że w Afryce tak uderzył w kazalnicę, że się rozsypała pod jego ręką. Starsze osoby. Taki głośny ewangelista, głoszący krzyż, po prostu krzyż Jezusa Chrystusa i to, co na nim się wykonało. Mówiący o zamianie, bardzo proste przesłanie. I na końcu zrobił wezwanie. I wśród osób, które wychodziły do przodu, wyszedł też Marcel. Nawet nie powiedział mamie i tacie, rodzice Marcela, to są też osoby, które prowadzą punkt poradnictwa rodzinnego w naszym kościele. I nawet nie powiedział nic, wyszedł do przodu. I on później opowiedział w świadectwie. Podszedł do mnie ten pan, przez chwilę coś zaczął krzyczeć i poszedł do kolejnej osoby. Ale wiecie, co stało się w tym dziecku? On przyjął Boże uzdrowienie. Najbardziej zabawna była rzecz, że kiedy skończyło się nabożeństwo, wrócił do domu swoimi rodzicami, po drodze jeszcze zatrzymali się w sklepie, żeby coś tam kupić, a Marcel mówi: mamo, chcę lody i chcę jogurty. Czyli to, czego przez 10 lat jako dziecko nie mógł jeść z powodu tej skazy białkowej. Mama naprawdę jest duchową osobą. Ale kiedy to usłyszała, mówi: oj, oj, synku, ale to trzeba ostrożnie. Więc mama kupiła loda, to 3/4 sama zjadła, zanim jemu podała. Wiecie, Marcel został całkowicie uzdrowiony ze skazy białkowej. Mieliśmy w 3 rodziny możliwość teraz wyjechać do Kołobrzegu i mogliśmy obserwować też Marcela, jak on lubi nabiał. Chłopak, który urodził się z skazą białkową i przez 10 lat nie mógł spożywać białka. Czy za każdym razem tak jest? Oczywiście nie. Czy mogę odpowiedzieć dlaczego? Też odpowiem, nie wiem. Ale wiem jedno, że Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Kościół pozbawiony mocy Królestwa Bożego. I teraz pokażę wam moją, Marka Tomczyńskiego, definicję Kościoła pozbawionego mocy Królestwa. Kościół pozbawiony mocy Królestwa Bożego jest tylko miejscem religijnego, towarzyskiego, często tylko niedzielnego spotkania ludzi, którzy bardziej lub mniej się lubią i utrzymują sobą większą lub mniejszą relację. Przychodzimy, pośpiewamy, pomodlimy się, damy trochę pieniędzy na ofiarę, wysłuchamy kazania, wracamy do domu i robimy dalej te same rzeczy w taki sam sposób jak wcześniej. Za tydzień tacy sami wracamy i tak może trwać to latami. I tak może to trwać latami. I wiecie, cały czas obecność Boża gdzieś się oddala. Słyszymy o znakach i cudach, ale gdzieś tam. Oczywiście niektóre rzeczy przychodzą tak łatwo, inne rodzą się w bólach. Było to 3 lata temu. Zaczęły się problemy z moim zdrowiem. Najpierw pojawił się jakiś dziwny niepokój. Później 2 razy lądowałem w szpitalu na SOR-ze z trzepotaniem serca, migotaniem i trzepotaniem tam coś w sercu. Pojawił się jakiś dziwny lęk, który nie mogłem opanować, taki dziwnie skierowany do wewnątrz. Wiecie, nigdy w życiu nie znalazłem się w takiej sytuacji. To było coś niesamowitego. Co zacząłem robić? Zacząłem się modlić. Modlić się, ufając Panu Bogu, że następny dzień będzie lepszy. A co się działo? Każdy następny dzień był coraz gorszy. Wiecie, doszło do tego, że nieraz wychodziłem na taras z naszej kuchni w mieszkaniu, patrzyłem w niebo, płakałem i mówię, Boże, ja już sobie dalej nie poradzę. Kładłem się spać, otwierałem Biblię, kładłem ją na klatce piersiowej. Głośno wyznawałem Boże uzdrowienie, zasypiając, mając nadzieję, że jutro rano, jeżeli oczywiście przespię całą noc, bo często noce były nieprzespane, obudzę się i będzie lepiej. Mijał miesiąc, 2., 3., 5., 10. Rok, 14. miesiąc. Wiecie, po takim czasie wydaje ci się, że to już nigdy się nie skończy. Nie masz żadnej gwarancji. Ale wiecie co? Zacząłem sobie przypominać moje nauczanie. Nie rezygnuj. Kiedy nawet wszystko pokazuje coś zupełnie przeciwnego, nie rezygnuj, ale ogłaszaj. Ogłaszaj zwycięstwo Golgoty. Ogłaszaj, przyjdź królestwo Twoje. I po 1,5 roku, wiecie, łatwo się mówi o 1,5 roku, które już masz za sobą, ale dzień po dniu, kiedy nie wiesz, czy kiedykolwiek to się skończy, to jest straszne. I nagle pewnego dnia obudziłem się i było zupełnie inaczej. Przyszła całkowita wolność. Bóg ma moc. Chcę wam tu powiedzieć przez swoje świadectwo, że wiem, to nie jest wszystko o tak. Wiem, że być może dziś zmagasz się z problemem i to możesz powiedzieć tak, ty 1,5 roku, a ja już cierpię od 3-4 lat. Tak, rozumiem. Ale wiem jedno, że zwycięstwo należy do mojego Pana. i nigdy nie zrezygnuję z Bożych obietnic i żadne sytuacje nie przekonają mnie, że nie mam poważnie traktować tego, co obiecuje mi Bóg. Że to jest tylko tak dla niektórych. Że to tak nie zawsze, że to trzeba mieć do tego dystans. Że trzeba się pogodzić z tym wszystkim, co się dzieje w twoim życiu. Nie, nie będę się godził z dziełami diabła. Nie będę godził się i będę walczył aż do końca. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Co musimy zrobić, by Królestwo Boże się objawiało? To było wiele lat temu. Mieszkaliśmy wtedy w garażu. Tak, to nawet nie był garaż, to była taka mała komórka, która miała 9 metrów kwadratowych. Wiecie, warunki naszego życia były bardzo dramatyczne. Powiedziałem wam prędzej, jak wyglądało nasze życie, moje życie. Moja żona nie wiedziała, że wychodzi za mąż za człowieka uzależnionego. Był taki moment, że nie mogła już sobie z tym wszystkim poradzić i chciała odebrać sobie życie. Pamiętam, jak odcinałem ją. Wiecie, to były straszne rzeczy. To były rzeczy, których nawet nie chciałbym wspominać i mówię to tylko ze względu na to, aby pokazać wielkość i dobroć wszechmogącego Boga. Było naprawdę bardzo ciężko. I w takich okolicznościach, mieszkając w małym pomieszczeniu, gdzie nie było wody, gdzie nie było toalety, wodę przynosiliśmy z ulicy. Spotkałem młodego człowieka. Znałem go z dzieciństwa. I on mi powiedział, Marek, jest ktoś, kto może zmienić twoje życie. A ja już w to nie wierzyłem. Bo ze mną pracowali psycholodzy, terapeuci. Rodzina chciała mi pomóc. Mało kiedyś ktoś mi powiedział, tak, Marek, jak ty sam sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. Pomyślałem sobie, to ma sens. Nie muszę wam powiedzieć, jak byłem bardzo rozczarowany, kiedy stwierdziłem, że nie jestem w stanie sam sobie pomóc. I wtedy właśnie on przyszedł z tym posłaniem. Jest ktoś, kto ciebie kochał. I powiedział mi o Panu Bogu i o tym, co Pan Jezus dla mnie zrobił na krzyżu. Ja zareagowałem bardzo agresywnie. Odrzuciłem tego chłopaka od siebie i zacząłem wykrzykiwać. Bóg, jaki Bóg? Gdzie był Bóg, kiedy mój ojciec umierał, mając 39 lat, a matka z trójką dzieci została sama? Gdzie był Bóg, kiedy jako trzylatek wpadłem do dołu z lasującym się wapnem, a po 11 dniach dopiero odzyskałem wzrok, a po 6 dniach ordynator w szpitalu przygotowywał moją matkę na ewentualność, że nie odzyskam wzroku, co doprowadziło do załamania nerwowego. Gdzie był Bóg? Wiecie, wykrzyczałem wręcz, a gdzie był On, kiedy dzieci w obozach koncentracyjnych ginęły? Wiecie, odepchnąłem tego człowieka od siebie, ale tam gdzieś w serduchu coś pozostało. I to doprowadziło mnie do dnia osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. To nie zmieniło naszej sytuacji materialnej, ale za to miałem wielu nowych przyjaciół. Jedni przyjaciele, oni dzisiaj są pastorami w Lublinie. Oni zapraszali nas do swojego domu. Wiecie, my mieszkaliśmy w garażu, takim zawilgoconym małym pomieszczeniu, a oni mieli piękny jednorodzinny domek. Przed domem nówka, Ford Fiesta sprowadzony prosto z Niemiec. On bardzo lubił antyczne meble, gdańskie meble w Saloniku. Wiecie, dywany, że nie wiedziałem, jak po nich mam chodzić. Wow. I opowiadali mi o Bożej miłości. I pamiętam, któregoś dnia wychodziłem od nich i wracałem do tego garażu. I byłem bardzo szczery wobec Pana Boga. I mówię tak, Boże, oni Twoje dzieci, my Twoje dzieci, jakoś dziwnie się czuję. I kiedy przyszedłem do tego garażu, uklęknąłem na kolana i zacząłem modlić się i to była modlitwa, posłuchajcie, to może zabawnie to zabrzmi, ale to była modlitwa płynąca z mojego serca. Bardzo autentyczna i bardzo wydawało mi się szczera. Klęknąłem i mówię tak, Boże, och, Panie Boże, gdybyś Ty mi dał to, co mają oni, to abym kościół wybudował nowy. Gdybyś Ty mi dał to, co mają oni, abym przynajmniej 2-3 misjonarzy w dalekich krajach finansował. Panie Boże, gdybyś Ty mi dał, co mają oni, i nagle Duch Święty przemówił do mojego serca.
Ja już na tyle potrafiłem rozpoznać głos Ducha Świętego, wiedziałem, że to On. I usłyszałem takie słowa. Moje drogie dziecko, gdybym dzisiaj dał Tobie to, co mają oni, jutro byś odszedł ode mnie. Wiecie, wtedy nie wiesz, kto do Ciebie mówi. Przecież ja modliłem się szczerym sercem. Tak, później w Biblii przeczytałem, że nie jest zbyt mądry ten, który polega na własnym sercu. Wiecie, ja spotykam wielu takich mądrych ludzi, którzy mówią, mi niech nie będzie mówił, co ja mam robić. Ja wiem najlepiej. Bądź ostrożny z takimi słowami. Ale Pan Bóg mnie nie zostawił z takim słowem. Pan Bóg mi powiedział coś jeszcze. Wiecie, jeszcze nawet nie wiedziałem, że ten werset jest w Biblii. To było na początku mojego chrześcijańskiego życia. A Pan Jezus mówi do mnie, ale szukaj mojego królestwa i mojej sprawiedliwości, a nigdy niczego nie będzie ci brakowało. Było to 37 lat temu. Bóg jest do dziś wierny temu słowu. Dał mi możliwość doświadczać więcej rzeczy niż wymarzyłem i wyobrażałem sobie. Moim zawsze pragnieniem była głoszona Ewangelia. Nigdy nie myślałem, że będę głosił Ewangelię w Australii, w Afryce, na Syberii, w Brazylii, w Ameryce. Właściwie na 6 kontynentach. Poza Antarktydą byłem właściwie wszędzie. W jednym celu. By głosić Ewangelię. Pan Bóg jest tym, który jest wierny swoim obietnicom, a Jego Królestwo w potężny sposób pragnie się objawić. I na końcu, to jest takie słowo, pozwólcie, takiego napomnienia, ale jednocześnie zachęty. Jak wiecie, Pan Jezus w wielu przypowieściach mówił o Królestwie Bożym. Chciałbym na jedną przypowieść zwrócić uwagę. Ona jest zapisana w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, 31 i 32 werset. W tych dwóch wersetach Pan Jezus umieszcza tę przypowieść. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 31 do 32 wersetu. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest Królestwo Niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie jest największe ze wszystkich jarzyn. I staje się drzewem, tak i przylatują ptaki niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego. Co chciałbym przez to powiedzieć? Podobne jest Królestwo Boże do ziarnka gorczycznego. To malutkie ziarnko gorczyczne, które zasiane jest do serca człowieka, wtedy ono zaczyna wzrastać. Co jest charakterystyczną cechą Królestwa Bożego? Ono nigdy nie karłowacieje. Ono zawsze się rozrasta. Ja mam dylemat z rozmową z chrześcijanami, którzy przychodzą i mówią, że ich wczoraj było piękniejsze niż dzisiaj. Słowo mówi, nie mów, że dawne dni były lepsze od tych, gdyż niemądrą rzeczą jest tak mówić. Wiecie, kto takie coś mógł powiedzieć? Takie coś mógł wnukom opowiadać Adam. Kiedyś to w ogrodzie Eden było. Co się stało, że dziś już tak nie jest? I wtedy trzeba było się zaczerwienić i powiedzieć, o wnuczku, nie pytaj. Dlatego, że to piękno zniszczył grzech. On jest tym, który oddziela nas. On jest tym, który zatrzymuje rozwój Królestwa Bożego. Nie pozwól, aby Królestwo Boże w twoim sercu zaczęło się kurczyć. Ono ma cały czas wzrastać. Nigdy bym nie zamienił dzisiejszego czasu z latami poprzednimi. Dlaczego? Bo dziś moje poznanie jest większe. Dziś moje doświadczenie Boga jest o wiele większe. Dzisiaj jest o wiele więcej niż było wczoraj, a jutro będzie o wiele więcej niż jest dzisiaj. To jest Królestwo Boże. Dlatego mimo, że tyle lat już idę za Panem, sam mam już prawie 60, no w tym roku 59 lat. Kiedyś pewien brat mi powiedział tak.
Byłem chyba 2 lata po nawróceniu. Och! Ja powiedziałam, ja nie jestem człowiekiem tylko Pana Jezusa, ale też Kościoła. Nie zawsze interesował Kościół i by służyć Kościołowi. I pamiętam taki starszy brat. On chyba był w takim wieku, jak ja jestem dzisiaj. I pamiętam, jak podszedł do mnie i mówi tak. Marku, widzę, jaki ty masz entuzjazm. Ja zaraz po nawróceniu też taki entuzjazm miałem, ale to ci przejdzie. Posłuchajcie, brat miał rację. Przeszło na całą moją rodzinę. I to tak ma przechodzić. Przeszło to na mojego syna, przeszło to na moją córkę, przeszło to na moją drugiego syna. Przechodzi to na nasze wnuki. To jest Królestwo Boże. A więc proszę, abyśmy teraz może coś uczynili. Ja nie lubię kończyć kazań słowem amen. Bo uważam, że są kazania, które tak naprawdę są tylko zachętą do tego, żebyśmy głębiej weszli. Więc po prostu traktuj to kazanie jak taką przedmowę w książce. I teraz masz parę dni do następnego kazania, więc zrób coś z tym, co dzisiaj. Ja zdaję sobie sprawę, że w niedzielę na tym miejscu zostanie kolejne kazanie wygłoszone, wspaniałe kazanie i ono zamknie to dzisiejsze kazanie. Widzicie, my jesteśmy bardzo osłuchani i mamy pewien problem, że nie mamy kiedy to, co słyszymy, przełożyć na nasze życie. A Słowo Boże mówi, że nie mamy być tylko słuchaczami, ale mamy być wykonawcami Słowa, bo wtedy będziemy błogosławieni w naszym działaniu. To jest bardzo ważne. Nie bądźmy tylko słuchaczami. Jedno z wielkich oszustw w Kościele to jest to, że jesteśmy często przekonani, że jeżeli coś wiemy, to znaczy, że już tacy jesteśmy. Wiecie, między tym, co wiemy, a tym, jacy jesteśmy, często jest niesamowita przestrzeń. Dlaczego? Dlatego, że to, co wiemy, często nie wprowadzamy w nasze życie. Dlatego chciałbym, żebyście przynajmniej przez ten piątek i sobotę do następnego wspaniałego kazania coś z tym słowem zrobili. Rozsądzili je, odnieśli je do swojego życia i postarajcie się coś z tego wprowadzić w wasze życie, aby następne kazanie można było również coś z nim zrobić. Bo już niedzielne jest za 2 dni, a za 4 będzie znów czwartkowe. A my mamy być wykonawcami słowa. Dlatego proszę, powstańcie, moi kochani. Może zespół, proszę, przyjdźcie do przodu. Ja bardzo przepraszam, jeżeli zbyt długo mówiłem, ale to już za następny przyjazd się liczy. O, wiecie, ja bardzo kocham tę społeczność waszą, dlatego że są tutaj osoby, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Myślę tutaj o pastorze seniorze, bracie Marianie. Pamiętam, jak mnie egzaminował w szkole biblijnej w Ustroniu. Był to rocznik 85-87. 4 dostałem. Ale nie było wtedy 6. Mieliśmy możliwość wiele czasu też przebywać razem. Miałem możliwość gościć brata Mariana też w Janowicach Wielkich. Wiecie, to są generałowie Boży. To są ci, którzy w moje serce wprowadzili tę pasję, którą mam do dzisiaj. I za takich ludzi należy się modlić i pamiętać o nich. Ja dziękuję za pastora Janusza. Jest to wspaniały sługa Boży. Wiele razy mogliśmy rozmawiać, modlić się razem. I wiecie, zauważyłem coś takiego niesamowitego w nim. On ma naprawdę niesamowite pasterskie serce. Zawsze sobie mówię tak, Boże, dlaczego ja jestem pastorem? Już od 30 lat, w tym roku 30 lat. Jak ja chciałbym być takim pastorem jak brat Janusz. Wiecie, ja robię dobre wrażenie jako ewangelista i jako gość, który przyjeżdża raz na 18 lat. Kochajcie swoich pasterzy. Przyjdź królestwo Twoje. Spróbuj w tej chwili przez chwilę pomyśleć i skonfrontować się z tym słowem. jak dziś wygląda Królestwo Boże w Twoim życiu. Może czujesz się nie jak rozpalona pochodnia, ale może czujesz się dziś jak tlący się len. Pan Jezus dał obietnicę, że lnu tlącego się nie zagasi. Ale wiecie, co zrobi? Weźmie odrobiny oliwy. To jest Duch Święty. I na ten tlący się len naleje. I kiedy z tym żarem spotka się ta oliwa, wtedy wybuchnie na nowo ogień. I będziesz znów płonął. Nie zadręczaj się tym, że coś straciłeś. Zamiast się zadręczać, dziś przyjdź i powiedz: Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje na moje osobiste życie. Może czujesz się jak ta nadłamana trzcina, ale Pan Jezus mówi, że On jej nie dołamie, ale ją opatrzy. I wiecie, w tym miejscu nadłamania, kiedy to się zrośnie, ona będzie silniejsza niż w jakimkolwiek innym miejscu. Ponoć kości tak są skonstruowane, że kiedy kość się zarasta, to na ogół w tym samym miejscu nie ma szans pęknąć, bo jest mocniejsza. Może żyjesz coraz częściej wspomnieniami. Jak to kiedyś. Nie żyj wspomnieniami, bo Bóg nie ma dla ciebie przeszłości. Bóg ma dla ciebie teraźniejszość i przyszłość. I ta przyszłość jest zawsze lepsza od tego najlepszego, co było w przeszłości. Pozwól. Niech Duch Święty rozpali ten ogień na nowo w Twoim sercu. Przyjdź Królestwo Twoje, Ojcze. Przyjdź Królestwo Twoje na życie każdej osoby, która jest w tym miejscu, dziś tego wieczoru, w tym miejscu, Panie. Panie, Ty widzisz, z czym każdy z nas się zmaga. Że jedni jesteśmy bardziej gorący, inni jesteśmy bardziej ostygli. Ale wiem jedno, że Ty, Panie, dla każdego z nas masz coś więcej niż to, co doświadczaliśmy i doświadczamy. Czy jesteś dziś na tym miejscu osobą, która potrzebuje takiego rozpalenia, rozgrzania, aby właśnie to Królestwo jeszcze bardziej utwierdziło się w Twoim sercu? Jeżeli tak, to pomachaj do mnie, a to będzie znak, że mamy się modlić. O, jest wiele osób. Dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej prawdzie, którą noszę w sercu już bardzo długo. A brzmi ona tak. Nie ma wielkich ludzi, ale jest wielki Bóg, który używa takich ludzi jak ty i ja. Niedawno odszedł do wieczności wielki sługa Boży, Billy Graham. Ale ostatnią osobą, która by powiedziała, że jest to wielki mąż Boży, to był właśnie Billy Graham. On zawsze widział przestrzeń przed sobą i wiedział, że jeszcze, Panie, jeszcze. Miał 100 lat prawie, rocznikami 100 lat, w 18 roku się urodził. A on mówił, Panie, jeszcze. Panie, oto sługa Twój. Oto Twój sługa. Ojcze, ja proszę teraz, abyś Ty wyciągnął swoje ręce
Bo potrzebujemy teraz bardziej Twoich rąk niż swoich nawzajem. Teraz potrzebujemy Twoich rąk i prosimy, Panie, teraz niech Twoje ręce, Panie, niech spoczną na każdej osobie, która podniosła swoją dłoń. Panie, ja wierzę, że być może ja nie zauważyłem jakiejś dłoni, ale wiem, że Ty nie przeoczyłeś żadnej dłoni. I proszę, Panie, abyś teraz zaczął wylewać swoje błogosławieństwo. Takie błogosławieństwo odnowienia. Odnowienia. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Niech objawi się potężna Twoja moc. Chcemy wejść całkowicie pod autorytet Twój. Autorytet Twojego Słowa. Autorytet Królestwa Bożego. Panie, dziękuję Ci. Proszę, błogosław i objawię się w potężnej mocy swojej w tych wszystkich sytuacjach naszych, w których, Panie, nie jesteśmy w stanie własną siłą ani własną mocą cokolwiek zmienić, ale Ty masz moc większą niż my. Dlatego, Panie, przynieś teraz w mocy swojego Królestwa uzdrowienie tam, gdzie są choroby, uwolnienie tam, gdzie jest zniewolenie, pokój tam, gdzie jest lęk i strach. Panie, niech przyjdzie radość w Duchu Świętym, tam, gdzie jest depresja. Panie, niech przyjdzie chwała Twoja. Niech przyjdzie sprawiedliwość tam, gdzie jest zmaganie z grzechem. Panie, niech przyjdzie, Panie. Przyjdzie Twoje Królestwo. Niech przyjdzie Twoja sprawiedliwość. Twój pokój. Twoja radość. Radość w Duchu Świętym. Niech przyjdzie potężna moc, na której to Królestwo się zasadza. A imię Twoje niech uwielbi się i wywyższy. Amen.